Kluczowy temat. Zapraszam Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry w piątkowy poranek. Dziś gościem kluczowego tematu jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, teolog moralny, etyk, wykładowca UAM w Poznaniu. Witam serdecznie, księże profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo, bardzo serdecznie.
Nieprzypadkowo zaprosiłem dzisiaj księdza na rozmowę, no bo nam wielkimi krokami czas refleksji się zbliża, albo też i trwa takie wzmożone myślenie o sprawach troszeczkę większych niż tylko jutro i doraźność, doczesność. Niedziela palmowa już teraz, początek Wielkiego Tygodnia. To się także zbiega z 10 kwietnia, kolejna bardzo ważna data w historii naszego kraju. A nad tym wszystkim wielkim cieniem kładzie się wojna na Ukrainie i rosyjskie zbrodnie wojenne. Mógłbym tak długo wymieniać. Jeżeli powiem, że tegoroczna Wielkanoc będzie szczególna, to oczywiście pozornie zabrzmi to banalnie, no ale tak właśnie jest, księże profesorze. Pierwsza właściwie taka Wielkanoc w naszym życiu, można powiedzieć.
Wojenna. Tak, niewątpliwie to będzie szczególna Wielkanoc, bo czas jest szczególny. I te wydarzenia, te tematy, które pan redaktor wymienia, one faktycznie znajdują pewien wspólny mianownik, czy może raczej należało powiedzieć pewien wspólny znak. Ja pamiętam mszę świętą na placu Piłsudskiego sprawowaną w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej i to, co myślę uderzało wielu z nas wtedy, to, że wszystkie te ofiary, zdjęcia tych ofiar, niezależnie od ich przekonań religijnych, politycznych, od światopoglądu, one wszystkie były umieszczone pod krzyżem i nikt przeciwko temu nie protestował, bo myślę, że rzeczywiście krzyż, znak męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa jest jedynym takim znakiem, którym możemy skumulować te wszystkie wydarzenia, które mają swój właśnie ten niezwykły ciężar gatunkowy, a więc i rocznicę smoleńską, i wojnę na Ukrainie, i cierpienia niewinnych ludzi, i też nasze właśnie niepokoje, nasze nadzieje zarazem. To wszystko w tych dniach szczególnie się intensyfikuje i kumuluje.
Na nowo mam wrażenie, nie wiem, czy to jest dobre słowo, popularne, no niemodne, stają się takie słowa jak dobro, moralność, ale także zło, występek, no bo rozmawiamy o tym nie od święta, tylko w domach, w pracy, o konkretnych wydarzeniach, które mamy na bieżąco przed oczami, z tego, co się dzieje oczywiście na Ukrainie. No i to jest tak, że takie pojęcia powracają właśnie w czasie wojny najczęściej, ale też przedefiniowane mocno.
Tak, czas kryzysu powoduje takie, powiedziałbym, oczyszczenie naszego myślenia, naszego języka, powoduje bardzo proste polaryzacje związane z tym, co wypracowała nasza racjonalna natura poprzez wieki, poprzez tysiąclecia. Więc mamy rzeczywiście pojęcie zła, pojęcie dobra, mamy też powrót, pozwolę sobie o tym wspomnieć, powrót do podstawowych ról związanych z byciem mężczyzną i byciem kobietą. Mężczyźni idą na front, kobiety ratują życie swoich dzieci, swoich rodzin. Tutaj już nie ma miejsca na spekulacje, na całe te narracje postmodernistyczne, które pojawiają się w naszej rzeczywistości.
Nie ma płci kulturowej, tak jak rozumiem.
Tak, nie ma płci kulturowej. O tym pisał bardzo ciekawie Mark Regnerus właśnie niedawno, zupełnie kilka tygodni temu, pokazując, jak Ukraina poprzez proste decyzje i niestety tragiczny kontekst, ale spowodowała, że płeć kulturowa przestała po prostu być tematem. Wróciliśmy do rzeczywistości. Wracamy do rzeczywistości.
Nieprzypadkowo powiedziałem, że wojna na nowo także definiuje pewne pojęcia, bo oczywiście mamy bardzo wyraźne przykłady dobra, bohaterstwa, poświęcenia, miłosierdzia. Także u nas za oknem, wśród sąsiadów, którzy przyjmują ukraińskich uchodźców, ale mamy także drugą stronę tego medalu, czyli hamulce, które w czasie wojny puszczają ludziom. Ja cały czas mam przed oczami tego rosyjskiego żołnierza, który chwali się zbrodniami, których dokonywał w Buczy, w tamtej okolicy. Mówi, że ma plastikowy worek, do którego chowa dowody, paszporty, dokumenty tożsamości ukraińskich ofiar, żeby mu się nie pomyliło liczenie i żeby wiedział, ilu ich wymordował, i on się po prostu tym chwali. nie potrafię tego w żaden sposób racjonalny uzasadnić. Może pomoże w tym teolog moralny.
Jestem też bezradny. No jedyne pojęcie, które tutaj mi się w tym momencie nasuwa, to pojęcie banalizacji zła, które dokonało się właśnie, która to banalizacja dokonała się w czasie II wojny światowej, w czasie ludobójstwa, w czasie Holokaustu. I to pojęcie wydawało się, że pozostaje terminem historycznym w chwili obecnej, w naszym odbudowanym świecie po wojnie. No niestety okazuje się, że ta banalizacja zła staje się także rzeczywistością, ale też jestem bezradny wobec próby jakiegoś spojrzenia w to mroczne dno ludzkiej natury, które tutaj objawia się w takich działaniach. To jest po prostu, to właśnie to nie jest po prostu, to jest rzeczywistość, która pokazuje do jak niskiej granicy, jak bezdennie złej granicy człowiek może się posunąć, kiedy zatraca poczucie dobra, kiedy odrywa się od tego dobra.
To znowu będę teologa moralnego męczył pytaniem o Boga i o jego obecność. Teraz parafraza. Będę mówił, dlaczego Bóg pozwala na bucze. I nie jest to do końca parafraza, bo krematoria mobilne też się pojawiły. Bo oczywiście chodzi o parafrazę do Auschwitz, ale krematoria mobilne, które się pojawiły na Ukrainie i znowu dymią.
Tak, i myślę, że tak jak w Auschwitz, tak jak na Kołymie, stawiamy sobie ponownie te pytania, które wynikają z całej tej przestrzeni naszego dramatu i naszej bezradności spojrzeń, gdzie jest Bóg w tej rzeczywistości. No właśnie On jest na pewno po stronie tych, którzy cierpią. On jest z tymi ludźmi. Od momentu wejścia na krzyż Chrystus w pewnym sensie pozostaje na tym krzyżu zjednoczony z tymi ludźmi, którzy cierpią. Ale tak jak na krzyżu nie głosi wykładu na temat teologii cierpienia, nie głosi wykładu z zakresu teodycei, usprawiedliwienia zła, tylko po prostu jest. Tak w tej chwili też myślę, że trzeba próbować dostrzegać właśnie tę obecność Boga jako właśnie czystą obecność, jako bycie z tymi ludźmi. Tutaj nie są istotne słowa, tutaj istotne jest to żywe doświadczenie Boga. Jestem przekonany, że właśnie też ta droga poprzez pytania, gdzie jest Bóg, może nas doprowadzić do odkrycia tej Jego żywej obecności w tej koszmarnej rzeczywistości.
Wiele osób mówi, że bardzo trudno jest im zobaczyć w tej chwili w Rosjanach braci, siostry. No to jest oczywiste też, jeśli chodzi o takie te przykłady zła, o których mówiliśmy, tego żołnierza, który się chwali mordami. Milczącą większość społeczeństwa rosyjskiego, która popiera tę agresję, to jest także wymiernie pokazywane w sondażach opinii społecznej. Nieszczęsna czy niesławna litera Z, ale także Rosjanie, którzy w Berlinie, mając pełen dostęp do informacji, do tego, co zachodnie media przekazują, wychodzą na ulicę i protestują poparcie za Putinem. No właśnie, jak sobie z tym mamy radzić, bo nie ukrywam, ja też mam problem. Jeśli myślę teraz o Rosjanach jako o społeczności, no nie oczywiście o pojedynczych ludziach, ale jako naród, który, jak niektórzy mówią, jest sformowany przez pewien system.
Rzeczywiście to jest problem tego przeformatowania, myślę, że bardzo istotny, i on pokazuje całą siłę tej struktury propagandy, która najpierw formowała Homo Sovieticus, w tej chwili uformowała jakiegoś człowieka putinowskiego, jakiegoś człowieka pozbawionego też podstawowego kompasu rozpoznawania dobra i zła. I rzeczywiście tutaj stajemy w obliczu no też pewnej bezradności, powiem, bo całkowicie się solidaryzuję z tym, że trudno jest dostrzec w oprawcach z Bucza czy w oprawcach z Ukrainy, trudno jest dostrzec także w tych, którzy manifestowali w Berlinie, siostry i braci, no trudno jest nazwać tych ludzi, że ten jest ojczyzny mojej, ojczyzny mojego wartościowania, ojczyzny mojego rozumowania. Ale to jest chyba też jakaś wielka zachęta do tego, żebyśmy dążyli do przeformatowania, odformatowania tego społeczeństwa, tego narodu. Mhm. I tutaj na pewno jest z jednej strony rola po prostu modlitwy. Nie waham się użyć tego słowa, bo modlitwa ma ogromną ogromną siłę, dlatego zresztą dokonał się ten akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Włączyliśmy tutaj jako Kościół modlitwę i działanie Boże w tę całą rzeczywistość.
Tak, tydzień ale temu też, dokładnie.
Tak, tak, ale też no myślę, że to wymagać będzie jakiejś ogromnej refleksji, ogromnych działań antypropagandowych. Tutaj jest, myślę, wielka rola i mediów, i no i nas wszystkich w jakimś stopniu.
Spodziewa się zapewne ksiądz profesor pytania o papieża Franciszka. Myślę oczywiście o tę koncepcję krytykowaną przez niego wojny sprawiedliwej. Watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin, mówi, że kraje, które dozbrajają obrońców ukraińskich, przyczyniają się, czy wywołują nawet eskalację konfliktu, której można nie będzie dalej kontrolować.
Powinienem zapewne odpowiedzieć bardzo dyplomatycznie, ale powiem z potrzeby po prostu serca. Nie zgadzam się ani z kardynałem Parolinem, ani nie zgadzam się z tą oceną dotyczącą wojny sprawiedliwej. Jeżeli odrzucimy koncepcję wojny sprawiedliwej, możemy dyskutować na temat jej nazwy, ale jeżeli odrzucimy koncepcję wojny obronnej jako wojny słusznej, jako wojny sprawiedliwej, to zaprzeczamy w zasadzie czynu o podwójnym skutku, to zaprzeczamy prawu do obrony własnej, to zaprzeczamy właściwie prawu naturalnemu. Nie ma na to zgody i myślę, że...
Skąd w ogóle takie pojęcia się pojawiają w takim razie, jeśli chodzi o watykańską dyplomację?
No niestety nie wiem. Z jednej strony no mógłbym sobie próbować to tłumaczyć oderwaniem samego papieża Franciszka od kontekstu europejskiego, chociaż przecież on przebywał w Europie przed powrotem do Argentyny. Ale to nie jest żadne wytłumaczenie. No, kardynał Parolin jest człowiekiem głęboko zakorzenionym w naszych realiach i europejskich, i historycznych. A więc naprawdę trudno jest mi zrozumieć. No, pozostaje tutaj jakaś ścieżka myślenia związana z układami bezpośrednio z Rosją, ale nie chciałbym tutaj tej ścieżki penetrować, bo po prostu jestem tutaj bezradny. Podkreśla się niejednokrotnie w tych komentarzach to, że papież Franciszek w ten sposób chce zachować jakąś więź, czy budować więź z cerkwią prawosławną, ale to nie są tłumaczenia, które przekonują człowieka, który realnie obserwuje to, co dzieje się na Ukrainie. Nie można wchodzić w żaden kompromis, w żaden pakt ze złem i ze strukturami zła w takiej zwłaszcza sytuacji.
Bardzo krótko jeszcze zapytam o 10 kwietnia. Czy w świetle tego, co się dzieje na Ukrainie, tej wojny, agresji rosyjskiej, myśli ksiądz profesor inaczej o tamtym dniu i o tym, co się wydarzyło prawie 12 lat temu?
Pamiętam pierwszą rozmowę z 11 kwietnia bodajże z moim przyjacielem na Wydziale Teologicznym, który powiedział mi: Paweł, przekonaj mnie, że Rosjanie tego nie zrobili. Ja wtedy zacząłem go przekonywać, bo mówiłem, że nie wierzę, żeby po prostu w sposób czynny Rosjanie mogli dopuścić się takiej zbrodni. Już po kilku tygodniach czy po kilku miesiącach prosiłem innych, żeby mnie przekonywali, że Rosjanie tego nie zrobili. W tej chwili myślę, że mamy po prostu bardzo mocne, niestety bardzo mocne sugestie czy potwierdzenia tych intuicji, które wtedy się pojawiały i które nam towarzyszyły przez tych 12 lat. O odpowiedzialności bezpośredniej Rosjan za tę zbrodnię, za tę katastrofę.
A w tym momencie musimy postawić kropkę. Pewnie tych pytań byłoby bardzo, bardzo dużo. To osobny temat na rozmowę, a na razie życzę w takim razie owocnego Wielkiego Tygodnia. To jest czas, kiedy być może jeszcze możemy się troszeczkę bardziej skupić na tym, co się dzieje wokół nas, co nam ta rzeczywistość mówi. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, teolog moralny, etyk, wykładowca OM w Poznaniu, gość porannej rozmowy Radia Poznań. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie i odwzajemniam życzenia. Dziękuję serdecznie.
Wszystkiego dobrego.
Kluczowy temat.